Moi drodzy, witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Fotofokus. Witam ja, Konrad, i oczywiście Michał Schabowski.
Czy wszystko już było? I to jest twój temat. Przepraszam, że wszedłem w słowo.
Nie ma problemu.
Nie zrobiłem ci spoilera.
To jest temat, który mnie troszkę męczy od jakiegoś czasu, tak powiedzmy osobiście w środku gdzieś, dlatego że jakby mam takie przekonanie i myślę, że to jest dość często spotykane u ludzi, że jest jakaś taka blokada przed robieniem zdjęć, jeśli wydaje ci się, że wszystko już było sfotografowane. I tak myśląc o zdjęciach na przykład krajobrazowych, to jest ciężko znaleźć miejsce, które, o którym wiesz, że jest piękne i gdzie będą zdjęcia niesamowite, a gdzie jeszcze nie było zdjęć robionych, nie było tam innych fotografów. I tu mnie właśnie interesuje, czy to odczuwasz podobnie jak ja, czy może to jest jakby z innej perspektywy u ciebie to się pokazuje, że tak powiem. Ja osobiście staram się robić zdjęcia tam, gdzie już są jakieś ustalone, powiedzmy, piękne lokalizacje, ale zawsze jakoś tak w środku się czuję nie do końca pewien, czy to, co robię, ma w ogóle sens, bo ktoś już to zrobił 1000 razy.
Ja mam troszkę inne podejście do tego, na tej zasadzie, że wiesz, no mówisz, że wszystko było fotografowane, to można też sparafrazować to i powiedzieć, wszystko było już gotowane, więc czy jest sens robić znowu mielone z chybowego, czy makaron z czymś tam? Więc nie powinniśmy się z tym zrażać. Ja akurat mam tak, że gdzieś wyjeżdżam i jeżdżę w takie miejsca, powiedzmy, które są turystycznie popularne, to szczerze mówiąc robię dalej zdjęcia, tylko że nie robię kolejnego zdjęcia, nie wiem, z wieżą Eiffla, tylko po prostu staram się zmieszać tą wieżę Eiffla ze swoim stylem. I wtedy po prostu fotografuję ludzi, fotografuję ich po prostu z lampą błyskową trzymaną w ręce i błyskam ludziom w twarz, w tle jest ta wieża Eiffla i to zdjęcie będzie na pewno inne niż wszystkie, po prostu nikt raczej nie zrobił tej osoby w tym miejscu z takim wyrazem twarzy, nie? No tak więc, no, jeżdżąc w jakieś takie, wiesz, popularne miejsca, myślę, że jesteśmy już w stanie zrobić zdjęcie, którego nie było. Z drugiej strony mamy też właśnie kwestię tego, że no, takiej opinii, że no, nie zrobimy nic nowego, bo przecież wszystko już zostało zrobione i tak dalej, no ale o muzyce też się tak mówiło, i gdzie, że po prostu wszystko już powoli się wyczerpuje i kończą nam się możliwości nagrywania nowej muzyki. Ale zostało to matematycznie kiedyś obliczone. Już nie pamiętam, jakie to były wartości, ale generalnie mamy jeszcze naprawdę dużo, dużo do zrobienia. To jest tak jak w szachach, jest po prostu niemalże nieskończona ilość rozgrywek do rozegrania, tak samo w fotografii. Myślę, że jest tak samo. Tak jak rozmawialiśmy wcześniej przy tym pierwszym punkcie, czyli weź czyjeś zdjęcie i je skopiuj, to nawet naprawdę trzeba było się mega, mega postarać, żeby wyszło prawie identycznie, bo zawsze to będzie się czymś różniło. Zawsze będzie troszeczkę, wiesz, nie wiem, inne oświetlenie, inny wyraz twarzy, inny kadr. No, wnosząc, nawet gdybyśmy mieli ten sam setup, tą samą modelkę, ten sam aparat i dali go ten aparat dwóm różnym fotografom, to nie zrobią dwa różne zdjęcia. Nie?
Tak, z tym, że tutaj wydaje mi się, że to bardziej się tyczy chyba fotografii krajobrazowej, dlatego że jednak te miejsca, te lokalizacje na fotografie są w jakiś sposób ograniczone, no, siłą tego, że nie da się iść więcej miejsc niż istnieje. Ale no tak bez jakiejś eksploracji, bez jakichś naprawdę zaawansowanych wycieczek gdzieś w jakieś niedostępne miejsca w dżunglach czy w innych, nie wiem, miejscach jakichś polarnych gdzieś, gdzie daleko, gdzie nie ma ludzi. Myśląc o tym z perspektywy takiej, że masz do dyspozycji tylko miejsca, które już ktoś odkrył, no to oczywiście nie zrobisz nic nowego. W sensie temat nie będzie nowy, ale oczywiście twoje podejście będzie całkowicie diametralnie inne.
No ale czy to jest coś złego? W sensie, czy coś się dzieje z tego powodu, że wiesz, fotografujesz to, co już było fotografowane przez kogoś? No nie, chyba.
Chyba nie jest to coś złego. No nie, musimy się nad tym mocniej filozoficznie zastanowić, ale to nie jest coś złego w sensie, nie robi to nikomu krzywdy, nie sprawi to, że twoje zdjęcia będą gorsze czy mniej wartościowe. Ale myślę, że jest jakieś takie poczucie, przynajmniej u mnie takie poczucie jakieś istnieje, że robiąc coś, co już było przez kogoś innego zrobione, ty się starasz być taki jak ta osoba, która to już zrobiła, a nie starasz się być jakby całkiem oryginalnym, powiedzmy, fotografem. Nie uważasz, że taka troszkę część w tym jest? Takiego, powiedzmy, podejścia?
Nie, to wszystko zależy właśnie od twojego podejścia. Jeżeli chcesz zrobić takie samo zdjęcie, jak ktoś już zrobił, no to, no wiesz, droga wolna, nie? Wiesz, nikogo nie krzywdzisz w ten sposób. No chyba, że zaraz się zaczniemy ocierać o kwestie plagiatu i tak dalej. Ale jeżeli, powiedzmy, mówimy o krajobrazach i wiesz, jesteś na Lafotach i robisz zdjęcie, no, takie jak robił już ktoś inny na pewno, to zawsze możesz się pocieszyć tym, że no, mam trochę inne światło, trochę inne chmury i tak dalej. No ale generalnie będąc w jakimś takim popularnym miejscu, to jest niemalże niemożliwe nie zrobienie takiego zdjęcia, jak już było tysiące. Nie? I to jest coś, z czym się trzeba pogodzić i coś, co trzeba zaakceptować. I to nie jest coś, co powinno nas prowadzić do jakiejkolwiek frustracji.
Wiesz co, kiedyś, nie wiem kiedy to było dokładnie, kilka lat temu byłem na Islandii, gdzie robiliśmy bardzo dużo zdjęć i jest tam taki jeden wodospad, gdzie jeśli piszesz Islandia w internecie, to ten wodospad tam na 100% wyskoczy.
I, wiem, który.
Tak, no. I powiem szczerze, że no, mamy oczywiście całkiem oryginalne zdjęcia, których nikt inny nie zrobił, dlatego że tam wymyśliliśmy, że dziewczyny będą wbiegać w ten, no nie w wodospad, tylko tam pod niego, w kolorowych pelerynach, wszystko jest czarno-białe, tylko peleryny są kolorowe, więc jest jakiś taki inny szczegół, powiedzmy, tej fotografii, ale muszę się przyznać, że będąc tam, jakby pierwsze, co mi się rzuciło w oczy, to fakt, że jest bardzo ograniczona ilość kadrów, które nie wyglądają tak jak wszystko inne, co stamtąd jest. W sensie wszystkie inne zdjęcia innych fotografów.
No tak, no.
Więc i to nie chodzi o to, że ja widziałem wszystkie te zdjęcia, już nie chodzi o to, że ja próbowałem takie zdjęcia zrobić, tylko chodzi o to, że jakby występuje taka mikrofrustracja, że czasem ty po prostu nie jesteś w stanie zrobić zdjęć innych niż ktoś inny. I ja robiąc to zdjęcie z daleka tego wodospadu, siłą rzeczy zrobię zdjęcie takie, jak jest ich setki w internecie już. Dlatego, że z tego miejsca ono najlepiej po prostu.
Więc może to jest, wiesz, ja mam taką, że tak powiem, małą zasadę, że jeżeli gdzieś wyjadę i są miejsca takie właśnie mocno turystyczne, gdzie właśnie wszyscy robią tego zdjęcia, to na przykład ja nie robię zdjęć jakichś zabytków i tak dalej, no bo po co? Takie zdjęcia już są zrobione, więc a wiesz, w tym momencie po prostu odkładam aparat i ja się rozkoszuję, wiesz, danym widokiem i tak dalej, nie? Bo czy to zdjęcie wniesie coś do czyjegoś życia? No nie, nie wniesie. Takich zdjęć jest pełno. Czy wniesie coś do mojego? Nie bardzo. Jak będę sobie chciał przypomnieć, jak to miejsce wyglądało, to po prostu wklepię sobie w Google i zobaczę na innych zdjęciach, nie? Więc wiesz, też nie musimy robić zdjęcia wszystkiego, wszędzie, nie?
Tu poruszyłeś dość ciekawy temat, dlatego że ja mam dość mocno wyklarowane zdanie na ten temat, mianowicie zabytki, pomniki, jakieś fontanny, jakieś znane miejsca zbudowane przez człowieka. Moim zdaniem to nie jest coś, co powinno być w ogóle fotografowane. I nie chodzi o to, żeby nie pokazywać tego w żaden sposób, bo to powinno być pokazane, żeby ludzi zachęcić do przyjazdu, ale ty jako turysta, pozując do tego zdjęcia, robiąc to głupie selfie przed, nie wiem, jakąś fontanną w Rzymie czy jakąś inną rzeźbą w Grecji, ty nie czujesz sytuacji, nie czujesz tego, gdzie ty jesteś, ile historii wokół ciebie jest, tylko się skupiasz na tym, żeby zrobić to jedno kretyńskie selfie, gdzie ty jesteś głównym jakby przedmiotem czy modelem, powiedzmy, na zdjęciu, a nie ta historia. I też nie mówię tutaj przez to, żeby nie robić selfie, bo możesz sobie zrobić tylko, no, ile tych selfie chcesz z wycieczki, nie? Dodatkowo jest taki, to trochę zabrzmi nie do końca politycznie poprawnie, ale czy poprawnie politycznie, ale kiedy myślisz o turyście z Azji, to natychmiast widzisz to, że chodzi z aparatem, wszędzie cyka dookoła głowy, i w to się właśnie zmieniamy, dlatego że używając telefonu do wszystkiego, nawet na koncertach filmujemy ten głupi koncert, zamiast patrzeć na artystę.
No dokładnie.
To po prostu skupiamy na tym, żeby to nagrać. I po co? Bo zauważ, że jedziesz na wycieczkę i zrobisz te jakieś budynki, jakieś rzeźby, jakieś uliczki, i potem na to nigdy nie patrzysz. Ile razy patrzyłeś na zdjęcia z wycieczki ostatniej, na której byłeś?
No dokładnie.
Może raz?
No, to jest tak, wiesz, no, tak jak wspominałem, nie? To, że ty możesz zrobić zdjęcie, to nie znaczy, że ty musisz je zrobić, nie? Po prostu ciesz się wycieczką, nie? Spędzaj przyjemnie czas ze sobą, którą jesteś, niż, wiesz, że składaj statyw i frustruj się zdjęciem, którego nie możesz zrobić w oryginalny sposób, żeby nie było podobne do tysiąca innych zdjęć z tego miejsca, nie? Czasami warto po prostu spędzić przyjemny czas na wycieczce, nie?
Święta raz, dokładnie. I tutaj powiem szczerze, że tak mówiąc o tych fotografiach właśnie turystycznych, o jakichś właśnie architektonicznych może, to są zdjęcia dla mamy. To nie są zdjęcia, które ty potrzebujesz. Jak chcesz się pochwalić rodzicom, że byłeś tu i tam, no to posyłasz to selfie właśnie pod jakieś, nie wiem, rzeźby czy coś, no i załatwiam.
Tak, to jest taki... Tak, to jest taki, wiesz, to selfie to jest taki odpowiednik, napisanie na ławce, wiesz,
byłem
Konrad
tutaj.
Był tutaj, nie?
to jest
na tej zasadzie.
Dokładnie tak, święta racja. I tutaj, tu właśnie wchodzi kwestia, czy powinniśmy w ogóle, tak mówiłem wcześniej, w ogóle fotografować takie lokalizacje, dlatego że to częściowo też odbiera innym ludziom chęć pojechania w takie miejsca. Dlatego, że to już nie jest tajemnica, prawda? Nie mówię o selfie absolutnie, bo selfie to
no,
jest...
No, tak, wiesz, tak, tak.
Nie szkoduj się, nikt nie lubi twoich selfie, nie? Kiedy... nie mówię o tobie osobiście, tylko ogólnie. Nikt nie lubi selfie.
Nie, zrozumiałem, spoko.
Więc jakby patrząc na zdjęcia, wiesz, tu byłem, tam byłem i zawsze jest ta twoja twarz w pierwszym planie, nikt nie patrzy na to, co się dzieje za tobą, więc... Teraz, czy jest sens, jakby tak wyłącznie patrząc, czy jest sens robić zdjęcia tych miejsc, jeśli w jakimś stopniu może nie blokujesz, ale psujesz pogląd kogoś innego na dane miejsce, dlatego że już nie musi tam jechać, żeby to zobaczyć. Czy nie myślisz, że powinniśmy te miejsca wszystkie osobiście przeżyć?
No, jest w tym sporo racji i niestety jednak chyba żaden zakaz by tego nie zmienił, bo tak jak mówisz właśnie, fotografowanie, Ricky Gervais, o którym już wspominaliśmy, bodajże on opowiadał o tym, jak był na jakimś przedstawieniu szkolnym i rodzice po prostu filmowali te przedstawienia dzieci, zamiast po prostu siedzieć i podziwiać swoje dzieci na scenie, nie? Mimo tego, że wiesz, można siedzieć i doświadczać tego na żywo, to niektórzy dalej będą mieli przekonanie, że wiesz, no, nagranie tego na kiepskim telefonie to jest po prostu, wiesz, pamiątka, którą będziemy odtwarzali sobie co tydzień przez resztę swojego życia. Nie będziemy po prostu. Zobaczymy raz to, wrzucimy na Facebooka może, bo po prostu chcemy się pochwalić. I tak naprawdę to będzie nasze jedyne wspomnienie, nie? Bo nie doświadczymy tego, co się dzieje tu i teraz, nie?
Dokładnie. I tu mam pojęcie taką przypowiastkę, która po prostu idealnie pokazuje to, jak się zachowujemy w takich miejscach. Dawno temu, już nie pamiętam kiedy to było, ale 10 lat temu powiedzmy, może nie 10, kilkanaście lat temu będzie. Byliśmy na koncercie, ja i żona, byliśmy na koncercie Madonny, między innymi.
Wiedziałem, że powiesz Madonna, że będzie albo Krzysztof Krawczyk, albo Bosi, albo Madonna. Wiedziałem, że któryś z tych trzech.
Byliśmy tylko dlatego, że wygraliśmy w radiu, wygraliśmy jakiś konkurs. Już nie pamiętam, co to dokładnie się działo, ale jakiś SMS trzeba było posłać z odpowiedzią i akurat wygraliśmy. Pomijając fakt, że tych biletów było set tysięcy do wygrania, czy tam tysiące. W każdym bądź razie pojechaliśmy na ten koncert i miałem ze sobą wtedy, czekaj, Canona XC10 chyba? Wiesz jak wygląda? Taki, to jest bardziej kamera niż aparat. Robi zdjęcia okropne, po prostu bezgrzeczne.
Ale to jest taki jakby kompakt, to jest, który ma możliwość nagrywania? Czy...
Wiesz co, to jest czekaj, jakby próba Canona do wejścia w taki amatorski rynek, w którym siedzi profesjonalnie Red na przykład. To jest taki powiedzmy cinema kamera, tylko że bardzo, bardzo słaba.
No w każdym razie... No, widzę. No,
tak, i to jest dość stare już, to ma grubo ponad 10 lat. I wzięliśmy ten aparat ze sobą, czy tą kamerę powiedzmy. I było tak dużo ludzi, że musiałem wziąć żonę na barana. Więc ona siedziała na moich ramionach i tam, wiesz, bawiła się, oglądała wszystko i filmowała, tym, że ona oglądała. Ja nie widziałem nic, oczywiście, bo widziałem plecy kogoś przede mną, ale oglądała koncert i nagrywała sobie ten koncert. Wróciliśmy do domu i okazało się, że ona nie nagrywała koncertu wcale, dlatego że zamiast nacisnąć cały guzik do końca, to tylko do połowy wcisnęła, więc tylko ostro złapało i tak zostało. I nie nagrała ani sekundy, więc ja się męczyłem cały ten czas, trzymając ją na ramionach. Wiesz, ona trzymała aparat i oboje spoceni, bo tam, wiesz, milion ludzi dookoła nas, to jeszcze w czasach przed-covidowych, powiedzmy. Więc, wiesz, skończyło się na tym, że po prostu nie było żadnej pamiątki, ja nic nie widziałem, tylko ona się ubawiła, no to chociaż tyle dobrze. Ale, wiesz, skupialiśmy się na tym, żeby wszystko nagrać, tylko po co? Właśnie przeżyć tą sytuację, prawda? Myślę, że jakbyśmy nie nagrywali, też bym na barana wziął, żeby widziała coś, ale sam fakt, że myśleliśmy o tym w pierwszej kolejności, że trzeba to nagrać, że trzeba to zachować, jakby przejął całą tą przyjemność z sytuacji, która się potem już nie powtórzyła, prawda?
Dokładnie. No na pocieszenie mogę ci powiedzieć tyle, że jeżeli to było jakieś 5 lat temu, to Madonna była bardziej spocona niż wy, więc...
Nie, to było dużo, dużo wcześniej, to było grubo ponad 10 lat.
A to jeszcze mogło nie być tak spocenowane.
Ale tak wracam do tematu, bo tak odeszliśmy z tematu. Powiedz mi, czy uważasz, że zrobienie zdjęcia, no może nie identycznego, ale w tym samym miejscu, taki sam kadr powiedzmy, czy to jest plagiat, czy to jest w jakiś sposób kopiowanie kogoś innego pracy, jeśli robisz swoje zdjęcie, które wygląda tak samo, świadomie oczywiście, tu trzeba zaznaczyć, wygląda tak samo jak zdjęcie kogoś innego.
Znaczy plagiat jest wtedy, kiedy faktycznie, wiesz, masz jedno zdjęcie i świadomie dążysz do tego, żeby zrobić identyczny kadr, tylko powiedzmy, nie wiem, z inną modelką, czyli powiedzmy ten sam strój, to samo oświetlenie, tylko twarz się zmienia, no to jest plagiat. No, ale często są też takie sytuacje, że po prostu, wiesz, tak jak z wymyśleniem, wiesz, telewizora czy radia, po prostu w jednym momencie w dwóch różnych miejscach na świecie dwie osoby wpadły na ten sam pomysł, nie? I w tym momencie no, nie było plagiatu, nie było zrażnięcia pomysłu. My nawet w tym momencie, wiesz, nie znasz wszystkich zdjęć, nie wszystkie zdjęcia były rzucone w internet i nie widziałeś wszystkich zdjęć, które są w tym internecie i może się zdarzyć, że ty po prostu nieświadomie zrobisz niemalże identyczne zdjęcia, nie? No i kwestia plagiatu, no, jeżeli ktoś ci udowodni, jeżeli oczywiście mamy dwie strony i żadna się nie chce przyznać do tego, kto od kogo zgapił, no to faktycznie możemy mieć sytuację, gdzie tak się stało, że dwie osoby wymyśliły w tym samym czasie coś podobnego i podobnie to zrealizowały. Jeżeli jednak ktoś ewidentnie zerżnął pomysł, to wtedy mamy plagiat, nie? Jeżeli mówimy tak jak wcześniej o tych, wiesz, widoczkach i tak dalej, to raczej nie jest plagiat, bo wszyscy po prostu robią takie same zdjęcia w tym samym miejscu, nie?
Ale teraz czy można w ogóle w fotografii mówić o plagiacie? Dlatego, że jeśli ja znajdę twoje zdjęcie na jakimś dysku czy na jakiejś karcie i skopiuję to zdjęcie i powiem, że jest moje, to jest ewidentnie plagiat, prawda? To jest, ja ci ukradłem pracę. Ale jeśli robisz zdjęcie w tym samym miejscu, to ty dalej cały ten proces przechodzisz. Ty nie jesteś w stanie zrobić, i tak mówię, wcześniej identycznego zdjęcia. Dodatkowo, ciężko mi to określić słowami, ale porównajmy do malarstwa. Plagiat w malarstwie jest wtedy, kiedy ty weźmiesz ten obraz i patrząc na obraz, zrobisz identyczny obraz, prawda?
Uh-huh.
W fotografii no nie jesteś w stanie zrobić zdjęcia innego zdjęcia. No jesteś może w stanie, ale to nie ma sensu za bardzo. Także najbliższym odpowiednikiem jest właśnie skopiowanie pliku na mój dysk i podpisanie się pod nim jako autor. Ale jeśli to zdjęcie... No?
Nie do końca tak jest, bo znam z polskiego internetu, z polskiego świata internetu taki przykład. Nie będę mówił, o kogo chodzi, bo zresztą znam tą osobę. Ten fotograf zrobił takie zdjęcie kobiety w kapeluszu. Kobieta miała czarną sukienkę z wycięciem w dekolcie. Światło było dosyć specyficzne, bo rzucało cień z tego kapelusza na twarz. Zdjęcie było czarno-białe. No i ta osoba, jak się później okazało, no, splagiatowała to zdjęcie od kogoś innego. Od mniej znanego fotografa, ale który zrobił zdjęcie, które wyglądało identycznie z tym, że zrobił je wcześniej. I było ono na tyle charakterystyczne, że trudno było uznać to za przypadek. To oczywiście nie było żadnej sprawy w sądzie, tylko była główna burza w internecie. No ale zdjęcie było na tyle specyficzne i tak samo generalnie skadrowane, że no tutaj już wszyscy mówili o tym, że to jest plagiat. Szczególnie, że tam było chyba dosyć jasno wykazane, że ten fotograf, który splagiatował zdjęcie, najprawdopodobniej widział to zdjęcie tego oryginalnego fotografa, że mógł mieć z nim po prostu styczność, mógł je widzieć. Nie? I tak naprawdę wszystko byłoby w porządku, gdyby no, ten fotograf napisał, że się inspirował tym zdjęciem, nie? Zdjęciem tego autora i o tym wspomniał, nie? A nie, wiesz, przypisywał sobie cały pomysł, więc no, takie no, słabo to wyszło, nie?
Tylko, że tutaj, kurczę, tak mi przychodzi do głowy, że wartością intelektualną w tym wypadku nie jest zdjęcie, tylko pomysł.
No tak.
Więc ty, znaczy tak, no możesz zrobić kopię zdjęcia, możesz zrobić swoją wersję zdjęcia, możesz się zainspirować nawet w 100% tym zdjęciem, ale no, mi się wydaje, że ty przechodząc przez cały ten proces tworzenia tej fotografii, nawet identycznej, jak ktoś inny zrobił, ty i tak robisz to zdjęcie osobiście, że tak powiem. Ty nie kopiujesz kogoś pracy, tylko odtwarzasz tą pracę.
No nie. Szczególnie, jeżeli przypisujesz sobie, że ty to zrobisz, wymyśliłeś i nie piszesz, że po prostu inspirowałem się tym zdjęciem, no to sorry, to jest plagiat. To jest tak jak, nie wiem, masz podróbkę ciuchów. No przecież no ja przeszedłem cały proces produkcyjny tego ciucha, prawda? Cały proces uszycia go, wysłania i tak dalej, no i ma taki sam znaczek przecież, no ale to ja sam przeszedłem ten proces. Nie, to jest po prostu kradzież intelektualna, to jest plagiat, to jest podróba, nie? Tak jak mówisz o tym, że ty miałbyś moje zdjęcie na karcie, bo ją znalazłeś, to jest po prostu przypłaszczenie i lub kradzież, nie? Plagiat to plagiat oczywiście wymaga od ciebie pewnego procesu, ale no, nie jest to twój jakby własny pomysł, tylko odtwarzasz czyjś pomysł, nie? I to jest plagiat.
Ale różnica między plagiatem w tworzeniu ciuchów a zdjęć jest dość mocna, dlatego że w ubraniach plagiatem jest ten efekt końcowy, a w fotografii sam pomysł, czyli pierwszy krok. Nie uważasz?
Wiesz co, jeżeli mówimy o ciuchach, to najpierw to jakby się prawnik wypowiadał, ale generalnie jeżeli mówimy o plagiacie w ciuchach, bo tu mamy też kwestię albo podróbki, albo plagiatu, nie? Jest plagiat, czyli ty po prostu widzisz czyjąś kolekcję i robisz niemalże identyczną, to jest plagiat. A zrobienie czegoś identycznego, no to już jest podróba. Szczególnie jeżeli, wiesz, markujesz to no, tą samą marką, bo jeżeli robisz właśnie, tak jak mówię, czyjąś kolekcję widzisz ciuchów, zrobisz bardzo podobną i podpisujesz ją jako swoją własną, no to to jest plagiat.
Myślę, że tutaj
to
rzeczywiście...
są subtelne różnice, to są generalnie subtelne różnice i to są rzeczy, które generalnie sąd rozwiązuje, nie? Ale ewentualnie ludzie w internecie, nie?
Tak, na Reddicie. Tutaj masz rację, że to jest rzeczywiście coś dla prawnika, więc myślę, że tutaj możemy zostawić ten temat. Ewentualnie, jeśli widzowie mają jakieś dodatkowe informacje na temat, mogą nam podpowiedzieć w komentarzach, co o tym sądzą. A my w międzyczasie możemy przejść do ostatniego tematu dzisiejszego. Nowy Capture One.
Którego ty nie znasz w ogóle, jak się okazuje.
Tak, zgadza się. Nie, może nie tak nie znam, wiem tak. O jego istnieniu, ale nie używam.
To jak do tego doszło w ogóle?
Ja jestem dziecko Adobe, także... Mam paszport Adobe.
No ja też kiedyś korzystałem z Lightrooma, ale w każdym razie tak, umówmy sobie nowego Capture One'a, który wyszedł niedawno, jest to 23 wersja popularnej dwuwarstwowej.
Czekaj, 123?
23, znaczy jest numer 23, tam był przeskok w numeracji, chyba z 14 przyszło na 20, czy z 13 na 20, już nie pamiętam. Ale jest to program, z którego ja korzystam od 10 lat. On już jest chwilę na rynku i pierwszy on służył, był programem, który był dołączany do dupek cyfrowych, czyli do takich przystawek ze średnioformatową matrycą, czyli średnioformatową, no, w sensie większą niż pełna klatka. A później stawał się coraz bardziej popularny też wśród użytkowników innych aparatów. No i generalnie wypuszczono nową wersję programu, która ma poprawioną wydajność. Importowanie zdjęć uległo zmianie i wczytywanie się miniatur jest dużo, dużo szybsze. I tak było szybsze niż w Lightroomie, więc w ogóle wow. Weszła opcja Smart Adjustments, czyli ujednolicanie zdjęć. Czyli jeżeli mamy zdjęcie, które sobie obrobimy w danym stylu, to możemy ten styl, czyli tam kwestie balansu bieli, ekspozycji i tak dalej, sobie przerzucać na inne zdjęcia. I nie jest to samo co kopiowanie ustawień, bo kopiując ustawienia mamy, że tam nie wiem, rozjaśniamy sobie o jedno EV i to w każdym zdjęciu, na które je skopiujemy, to rozjaśnia nam o jedno EV. Tutaj to działa na tej zasadzie, że jeżeli mamy zdjęcie o innej ekspozycji, które już jest jaśniejsze, to on nie będzie nam dodawał tego jedno EV, tylko zbliży po prostu te zdjęcia do siebie. Nawet jeżeli one mają inną ekspozycję, inne kontrasty i tak dalej. Dodatkowo pojawiły się warstwy w stylach. Jeżeli będziemy kopiowali sobie ten styl z jednego zdjęcia na drugie, to pojawią nam się tam warstwy i będziemy mogli sobie zmieniać przenikanie konkretnej warstwy. Weszła też opcja zmiany zdjęć i dat w EXIF-ach na zdjęciach. Coś, co w sumie w Lightroomie akurat było już bardzo dawno, dawno temu i się często przydaje fotografom ślubnym, którzy, no ślubnym, niekoniecznie ślubnym, ale ludziom, którzy fotografują na dwóch puszkach, niektórzy zapomnieli sobie zsynchronizować czasu i dat na dwóch aparatach przed zleceniem. I weszła nam możliwość robienia albumów ze zdjęć, które są w różnych sesjach, w różnych katalogach. I tak jak wspominałem, ja z tego programu korzystam już od ponad 10 lat i dla mnie ten program, no, po pierwsze wydajnością przewyższał Lightrooma. Dodatkowo, jeżeli wrzucałem do Lightrooma zdjęcie, nic nie ustawiałem na nim, robiłem to samo w Capture'ze i wypluwałem je z tego programu, to z Capture'a dla mnie lepiej wyglądało. Dodatkowo, nie wiem jak teraz Lightroom działa, ale kiedyś było tak, że jeżeli w Lightroomie podnosiliśmy kontrast, no to kolor skóry robił się strasznie dziwny u ludzi. W Capture'ze tego nie było. Generalnie sama praca na kolorze, kolor, który jest tam renderowany przez Capture'a, dla mnie jest dużo, dużo przyjemniejszy. Ty
poczekaj,
mówisz, że Lightroomie.
Poczekaj, bo tutaj rzuciłeś bardzo dużo informacji, żebym nie zapomniał, co chciałem dodać tutaj. Może nie tak dodać, tylko zapytać. Tak jak mówiłem wcześniej, ja nie znam kompletnie tego programu, ale może nie tak, nie znam, nie używam tego programu. Nie mam absolutnie żadnych przeciwwskazań do używania go, oprócz tego, że już siedzę w takim uniwersum Adobe, powiedzmy. Ale to wspomniałeś o kilku rzeczach, które są dość ciekawe, dlatego że mówisz, że odświeżanie miniatur, to wiem, że jest ogromnym problemem w Adobe właśnie w Lightroomie. Dlatego, że jeśli masz słabszy komputer zwłaszcza, to to może trwać naprawdę bardzo długo. A ogólnie sam proces teoretycznie jest w miarę łatwy, tym bardziej, kiedy masz do dyspozycji też JPEGi. Możesz z nich zrobić skompresowaną wersję i pokazać bardzo szybko, ale rzeczywiście to jest problem na pewno w Lightroomie i myślę, że to wszyscy widzowie widzą na co dzień. Tam mówiłeś jeszcze o... Czekaj, mówiłeś o... Zmiana daty, o tak, zmiana daty. To jest coś, słuchaj, co wiem, że jest troszkę kontrowersyjne, dlatego że jest oczywiście bardzo przydatne, tak mówię, dla fotografów ślubnych, niezmiernie przydatne i czasem niezastąpione, ale są jakby grupy fotografów, którzy skupiają się na tym właśnie, kiedy zdjęcie było zrobione, w jaki dzień, w jakich warunkach. Głównie tutaj chodzi o na przykład jakiś sport i lokalizacje, które nie były, tak mówiliśmy wcześniej, nie były jeszcze odkryte. Jest taka bardzo mała, ale bardzo zapalona społeczność ludzi, którzy pilnują tego, kto zrobił pierwsze zdjęcie w danym miejscu, ale kiedy możesz zrobić, wyedytować sobie tą datę i godzinę, no to teoretycznie możesz sprawić, że będziesz pierwszy bez tego, że byłeś pierwszy rzeczywiście. Także wiem, że tam jakaś maleńka kontrowersja jest, z tym, że jakaś, powiedzmy, nieznaczna.
Wiesz co, myślę, że jeżeli komuś faktycznie, wiesz, zależy na tym, żeby udowodnić, że był w danym miejscu pierwszy, no to w tym wypadku posiłkuje się czymś więcej niż po prostu exifem w pliku, nie? Posiłkuje się biletem lotniczym na przykład, posiłkuje się... No nie wiem, co to jeszcze można, w jaki sposób można udowodnić, że było się tam pierwszym, nie? No, zeznaniami świadków, prawda? Że chyba coś więcej niż exif wtedy wchodzi w grę.
Możliwe, możliwe. Tylko wiem, że to jest... O tym czytałem jakiś czas temu, jak pisaliśmy skrypt, to właśnie, czy scenariusz raczej, to znalazłem taką informację, że ta mała społeczność, tak mówię, to jest maleńka społeczność, dosłownie kilkanaście, kilkadziesiąt, może kilkaset osób, która się bawi właśnie w kto był pierwszy i bardzo tego pilnują, dlatego że w tych starszych zdjęciach nie masz możliwości na przykład pokazania wideo, że tam byłeś w tym dniu, o tej godzinie, nie masz możliwości nagrania, że świadkowie są tam przy tobie czy coś, także no jest to taki bardzo, bardzo niszowy temat, ale jednak ktoś tam w tym siedzi. Jeszcze jedną rzecz chciałem wspomnieć, to mówisz o warstwach w stylach, też bardzo interesujące. Szczerze powiem, nie jestem pewien, czy to jest w Lightroomie aktualnie, dlatego że nie używam osobiście warstw w Lightroomie, w Photoshopie tak. I osobiście używam, jak się nazywa ten filtr, coś tam RAW, nie pamiętam dokładnie nazwy, w Photoshopie, który sprawia, że Photoshop po prostu działa jak Lightroom, szczerze mówiąc, to jest po prostu otwarcie Lightrooma w Photoshopie.
Tak, Adobe Camera Raw.
Dokładnie, no,
czyli
tak.
Czyli ten silnik, na którym też pracuje generalnie Lightroom. Bo to jest to samo, tylko że jest jakby inna oprawa graficzno-wizualna. No i Lightroom jest rozbudowany o te wszystkie biblioteki do tworzenia galerii internetowych, albumów. To jeszcze jest mnóstwo tych rzeczy. No przez to chyba też ten Lightroom jest tak ociążały. No nie bez powodu, jak wklepiesz w goglach, jak przyspieszyć Lightrooma, no to znajdziesz artykuły, a pod Capture'em no nie ma takiego zainteresowania tym tematem za bardzo.
Tak, ale temat jest bardzo interesujący. Muszę przyznać, że warstwy to... znaczy nie wiem, czy myślę o tych samych warstwach, ale warstwy w stylach w programach typu Lightroom i właśnie Capture One to jest coś dość przełomowego moim zdaniem, dlatego że bardzo ułatwiają pracę na zdjęciach i taką niedestrukcyjną pracę na zdjęciach. Dlatego że wiem, że z doświadczenia na przykład w Lightroomie, jeśli ktoś nie jest na tyle zaawansowany, że wie, jak go obsługiwać poprawnie, to możesz bardzo łatwo zapisać sobie zmiany w swoim RAW-ie i potem niektórzy po prostu nie wiedzą, jak to wszystko cofnąć. To jest oczywiście łatwe, ale jeśli wiesz, jak to zrobić. Jeśli nie wiesz, jeśli dopiero zaczynasz, to ten RAW, ty widzisz go w podglądzie gdzieś w folderze jako oryginał, a po każdym otwarciu w powiedzmy Lightroomie czy Photoshopie natychmiast widzisz te zmiany już nałożone. Nie jako warstwę, tylko właśnie jako powiedzmy ten oryginał poprawiony już. Więc to jest moim zdaniem bardzo pozytywna rzecz. Szczerze, tak jak mówię, nie jestem w stanie stwierdzić, czy to już jest dostępne w Lightroomie, ale jest na pewno krok w dobrym kierunku, tym bardziej, jeśli tego nie było wcześniej.
Wiesz co, no Lightroom chyba w ogóle ma wcześniej wprowadza jakieś takie nowości i to tak naprawdę Capture go trochę goni, Z drugiej strony są rzeczy, które, znaczy ja bym to nazwał bajerami, gdzie Capture w tym czasie skupia się bardziej na tym silniku do renderowania tego koloru. I to jest dla mnie rzecz ważniejsza niż mnóstwo, wiesz, tych wszystkich gradientów, stempli i tak dalej. Bo są to rzeczy, które i tak robię w Photoshopie, więc dla mnie one nie mają znaczenia. A znaczenie ma ten kolor i no, ten obrazek, który wychodzi z wywoływaczki. I mimo tego, że płacę za Photoshopa i w którym jest od razu Lightroom, to ja z tego Lightrooma nie korzystam, nie mam go zainstalowanego nawet. I za każdym razem, jak go otwieram, to że nie wiem, komuś coś pokazać czy wytłumaczyć, jak ktoś mnie poprosi, to po prostu aż mnie wzdryga, kiedy widzę Lightrooma. I wolę zapłacić po prostu za Capture'a, który jest po prostu droższy, niż w subskrypcji, jest droższy niż Adobe, Photoshop i Lightroom, nie?
Tutaj wspomniałeś o tym, że ciebie wzdryga, jak widzisz kogoś innego używającego właśnie Lightrooma. Czy w takim wypadku, czy mógłbyś polecić zmianę? Zważając na to, że jest właśnie droższa, ta Capture One jest droższa niż i Photoshop i Lightroom jednocześnie, czy to wystarczająca jest w tym wartość w tym programie, żeby przeskoczyć właśnie z teoretycznie programów, które mają większą możliwość i masz dwa za cenę jednego?
No, generalnie tak. Bo nie dość, że mam mniej czasu spędzam na doprowadzenie kolorów do takiego efektu, jaki chcę, to jeszcze do tego często fotografuję w tetheringu i ten tethering lepiej działa w Capture One, bo on został w sumie do tego stworzony też, żeby obsługiwać te dupki średnioformatowe. I ten tethering dużo lepiej mi się sprawdza w Capture One niż w Lightroomie. Nie wiem, jak teraz wygląda Lightroom. Może się, wiesz, dużo zmieniło od czasu, kiedy ja korzystałem z tego Lightrooma, ale w tym momencie no, nie rozważam w jakikolwiek sposób przesiadki. No, wolałbym sobie oszczędzić pieniądze na czymś innym, jeżeli to byłoby kwestia tego, niż na Capture One.
Może wyjaśnimy jeszcze, co masz na myśli, mówiąc dupki. Ty mówisz o tych nakładkach starsze aparaty, na przykład Hasselblady chyba takie robią?
Tak, to są te przystawki, bo aparaty cyfrowe, średnioformatowe składają się z korpusu, z obiektywu, często wizjer jest wymienny i do tego mamy przystawkę, czyli coś, co zakładamy z tyłu aparatu i w tej przystawce mamy procesor i mamy matrycę, która rejestruje obraz oczywiście. Kiedyś można było robić tak, że się miało analogowe aparaty, znaczy dalej jest taka możliwość, że kupujemy sobie Mamiye RBT, chociaż do RZ-y też można, bardziej do RZ-y, ale mamy też Mamiye tam 645 i to były aparaty, na których można było fotografować z dupką, w której mieliśmy film. Ale też można było podłączyć dupkę cyfrową, czyli przystawkę, ale tak się na to mówi. Mogliśmy podłączyć dupkę cyfrową i na tym samym aparacie fotografować po prostu do RAW-a w formie cyfrowej. Nie?
Duże masz doświadczenie w tym temacie? Szczerze mówiąc, używałem tylko i wyłącznie Hasselblada z taką nakładką.
No ja w sumie używałem tylko H5 i H4 w sumie Hasselblada. Na Mamiach fotografowałem, bo miałem w sumie kilka Mamii. Fotografowałem tylko analogowo.
Okej.
Ale generalnie tak, te przystawki, te dupki mają małe monitory i to są często słabe monitory. Więc zrzucanie sobie tego na duży monitor, no to jest mega, mega wygoda. Poza tym, no, nie oszukujmy się, to są przystawki, które mają duże rozdzielczości, więc jeżeli robimy zdjęcia w dużej rozdzielczości, to fajnie mieć podgląd na czymś większym niż po prostu taki, wiesz, malutki wizjerek, mniejszy niż ten, który mamy, wiesz, na ekranie telefonu, nie?
Tak, definitywnie. Tutaj myślę, że przy aparatach, które mają ogromną rozdzielczość, to rzeczywiście jest bardzo ważne, żeby mieć ten ekran większy, dlatego że o wiele więcej widać, więc jak coś nie jest tak wyraźne, jak miałoby być, czy jak byśmy chcieli, to będzie natomiast widać, a w aparatach powiedzmy tak 20 do 30 megapikseli, no to nie zobaczysz wiele, szczerze mówiąc, jeśli chodzi o różnicę. a przy tych 60 megapikseli, czy 45, jak ten R5 chyba ma, ten Sony, którego Glyn używał, ma chyba 63, z tego co pamiętam, nie pamiętam dokładnie.
60 chyba jeden.
61 może.
Tak, to, dużo, tak, dużo ma. Tak,
no to jest kolos, nie oszukujmy się, to jest kolos. Ale są też te potwory właśnie od chyba Hasselblada właśnie, te dupki, które mają po 100 megapikseli.
Tak.
Także 120 chyba nawet widziałem.
Hassel, Fuji, no to już są, wiesz, 100 plus.
Tak, i no, mi się trochę to w głowie nie mieści, dlaczego to w ogóle potrzebujesz, do czegokolwiek, ale może do zdjęć takich, wiesz, jakiejś z ogromnej wysokości, żeby było więcej szczegółów, ale tak, wiesz, jakoś w domu.
Wiesz, to są różne zastosowania matryc do tak dużej rozdzielczości. Jeżeli myślimy o takim poważnym retuszu, no to dużo lepiej retuszuje się zdjęcie, które jest z matrycy 60 megapikselowej niż takie, wiesz, 20. Nie? Dużo więcej widzisz, możesz zrobić dokładniejszy retusz.
Tak, no tak, to rzeczywiście jest racja.
To nie jest tak oczywiście, że wiesz, nie jest tak, że każdy tego potrzebuje i tak dalej, nie? Weźmy pod uwagę to, że większy plik oznacza większe karty pamięci, więcej RAMu w komputerze jest potrzebnych. Jeżeli to, wiesz, mielimy, czyli eksportujemy, zmieniając, nie wiem, z RAWa na JPEGa, no to lepszy procesor by się przydał. Jeżeli chcemy to zrobić w miarę sprawnie, no to większe dyski są potrzebne. No coś za coś, prawda? Więc to jest taka zmiana, wiesz, nie kupuje się takich dużych matryc, no, bez powodu.
I też tutaj trzeba wspomnieć o tym, że im większa matryca, tym mniej używalny ten aparat jest do filmowania, dlatego że no te pliki zajmują o wiele więcej. Jest tylko chyba jeden aparat, o którym wiem przynajmniej, może jest więcej, o których nie wiem po prostu, ale wiem, że tylko jeden aparat, który pozwala na obniżenie jakości. I teraz nie wiem, czy zdjęć, czy nagrania, ale jakości ogólnie tego, co wychodzi z aparatu. I to jest jakaś lajka, z której się śmiałem jakiś czas temu, że dostajesz chyba 42 megapiksele, ale możesz zrobić zdjęcie, chyba to chodziło o zdjęcia, nie filmy, ale możesz obniżyć jakość do 20, 12 i chyba 6 megapikseli. Dlatego, że każdy z nas śnił o tym, żeby robić gorsze zdjęcia, ale... ale nie znam innego aparatu, który pozwala na obniżenie jakości końcowego efektu.
No to Canon tak miał. W piątce, dwójce tak było, w trójce myślę, że dalej też tak było, że można było robić M-RAWy i S-RAWy, czyli RAWy o mniejszej rozdzielczości. Ja nie wiem, jak on sobie to, w którym momencie zmniejszał sobie tą rozdzielczość, no ale generalnie była taka możliwość. I teraz Sony R5 w tym nowym też jest taka opcja, czego użytkownikom bardzo brakowało, bo nie zawsze potrzebujesz robić zdjęcia w 61 megapikselach. Czasem wystarczy ci po prostu mniejsza rozdzielczość i teraz w tym Sony też można zmniejszyć tą rozdzielczość. Mówię oczywiście o zdjęciach, nie?
I tutaj jeszcze trzeba zauważyć, że prędkość się bardzo zmienia przy większych rozdzielczościach, dlatego że do sportu nie jesteś w stanie użyć absolutnie czegoś, co ma 60 megapikseli albo 100 megapikseli, to po prostu zrobić jedno zdjęcie na 3 sekundy, no nie oszukujmy się.
Tak, no dlatego Canon, wiesz, te 15 lat temu, czy no 15-20 lat temu, miał osobny aparat do sportu i to był 1D i było 1DS. Tak. DS miał matrycę, to był full frame, a ten D był z kropem 1,3, bo była mniejsza matryca, więc komputer, procesor dawał sobie lepiej radę z dużą ilością zdjęć, którą tam się robiło w seriach.
I to się muszę przyznać.
Teraz już to troszeczkę inaczej wygląda. Już są lepsze mikroprocesory niż kiedyś, więc już to lepiej trochę wygląda. I już krop 1,3 przestał istnieć na rynku w pewnym momencie.
To się muszę przyznać, że ten właśnie Canon chyba 2DS, dobrze mówię, była dwójka? Chyba była. Czy 1DS,
nie wiem. Nie, czy nie było dwójek. 1DS Mark II, dwójka można to
powiedzieć. Mark II, może tak. W każdym razie ten DS i chyba to była Mark II właśnie wersja, to był aparat, który rozważałem jako pierwszy, tylko był za drogi dla mnie w tym czasie.
Ktoś ma bogatych rodziców?
Absolutnie nie. Ale zakochałem się na aparacie naprawdę dzięki kilku fotografom internetowym. Nie wiem, czy kojarzysz Petera McKinnona na przykład, albo Mattiego Hapoye.
Tak, kojarzę.
To no może Matti Hapoya nie, ale McKinnon definitywnie mnie zaraził tym aparatem, bo go wychwalał przez długie lata, czy miesiące powiedzmy, nie lata. I to rzeczywiście było coś, co jakby było na mojej liście, co definitywnie chcę kupić, a teraz zwykła cyfrówka, no nie taka najtańsza, ale taki powiedzmy Nikon, no to bije go na głowę całkowicie, także nie ma porównania kompletnie z jakością, a minęło tylko kilka lat, więc to jest definitywnie coś, co się szybko zmienia, ale tak wracając jeszcze do jakości, o zmianie jakości, to rzeczywiście niektóre aparaty dają możliwość zmiany, na przykład w Nikonach masz chyba Fine RAW i masz, nie wiem co, na to się tłumaczy L RAW, może Low? Nie wiem, jest coś pomiędzy
albo
jeszcze.
Large.
Albo może. Właśnie large i jest small, nie pamiętam.
Albo luksusowe, lekkie.
Może tak. W każdym razie wiem, że są te możliwości, z tym, że nie wiem, czy to się liczy, czy się tyczy też tych zdjęć typu, czy w formacie RAW, czy RAW, ale czy to czasem nie jest tylko kompresja?
Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, na jakiej zasadzie on to robi, czy on sobie bierze, wiesz, co wtedy, co drugi piksel, co czwarty piksel, nie mam pojęcia, jak on sobie to liczy, czy on sobie, wiesz, to, wiesz, po zrobieniu zdjęcia, on zmniejsza tą rozdzielczość, nie mam pojęcia.
Bo
wiem, że z kumplem robiliśmy kiedyś porównanie i zmiany w jakości, nie licząc rozdzielczości oczywiście, były chyba takie, że przy tej mniejszej rozdzielczości zakres tonalny był tam kapkę większy, ale to jest takie, wiesz, laboratoryjne wartości. I to chyba porównywaliśmy w piątce, dwójce chyba.
No i dlatego o tym wspominam, że oczywiście przy JPEG-ach to ewidentnie jest kompresja, no bo to jest typ plików, które kompresuje, no. Ale zastanawiam się, czy rzeczywiście te pliki RAW czy RAW, czy one są niższej jakości, bo były zrobione w pełnej rozdzielczości, tylko właśnie skompresowane do mniejszej, czy rzeczywiście używa, no nie może używać mniejszej wielkości sensora?
Nie, on z całej matrycy jakby szczytuje, tylko może po prostu wtedy szczytuje, wiesz, co któryś piksel, nie? Albo łączy, wiesz, te piksele w całość, tak jak to robią często telefony komórkowe, które mają na przykład matrycę 64 megapiksele, ale trzeba włączyć specjalny tryb, żeby było 64 megapiksele, a normalnie to on je łączy i tam jest wtedy chyba 18 megapikseli, nie? Tylko że łączy 4 piksele w jeden, co jest w sumie wtedy mamy jakby większy piksel i może przez to też jest większa, że była w naszych testach, które robiliśmy z kolegą dawno temu, większy był ten zakres tonalny, dlatego że mieliśmy jakby większe piksele z tej samej matrycy, nie? Z tej samej wielkości matrycy. Ale to już nie, to są już takie, wiesz, szczegóły, że
tak, no.
Nie jestem aż takim inżynierem, żeby cwaniakować w tym temacie i nie podając jakiejś nieprawdy, nie? Więc nie traktujcie tego jako jakąś wyrocznię.
Za późno, już jest w internecie, także koniec.
Tak, i w ogóle skasujemy ten fragment, kiedy mówiłem, że nie traktujcie tego jako wyrocznię.
Dokładnie tak. Ale tak, ostatnie zdanie, bo to całkiem zboczyliśmy z tematu, ale ostatnie zdanie to...
Strasznie.
Masz rację...
Cały dzień po prostu dzisiaj tak.
Ale masz rację całkowitą, jeśli chodzi o telefony, rzeczywiście łączą piksele, nawet słyszałem, nie wiem, czy to prawda do końca, także też nie traktuję się tego absolutnie jako wyrocznie w tym wypadku, ale gdzieś kiedyś chyba pisałem pytania do quizu i znalazłem informację, że niektóre aparaty, zwłaszcza te na przykład, co mają 120 megapikseli, czy tam 90, nie aparaty, telefony, przepraszam, które mają 120 megapikseli, czy tam 90 coś megapikseli, to było w czasach chyba pierwszych, co ja mam? Czekaj, nie pamiętam, co mam. Co to jest? Samsung.
Philips.
Kodak. To jest Samsung. Jak wyszły te pierwsze Ultra, chyba S19 czy 18 Ultra, to one miały właśnie jakoś tak bardzo dużo... Nie, jak były Note, jak wyszły. One już nie istnieją teraz.
No.
One miały właśnie bardzo dużo megapikseli, chyba 120 czy 90 coś, z tym, że 9 pikseli było łączone w jeden. Także oni... Tak, no, na papierze no, mieli 120 megapikseli, czy tam 90 parę, ale tak mówię wcześniej właśnie, na końcu miałem zdjęcie 18 megapikselowe, czy tam 15, więc to nie była kompresja, tylko to było uśrednianie 9 pikseli w jeden.
No, no. Także... No wiesz, no... Kto potrzebuje 90 megapikseli z tak małej matrycy? Do czego ci jest to potrzebne? Nie? To jest ewidentnie robione, że to jest zabieg marketingowy. Tak. Nie? No, proszę cię. Poza tym wiesz, ile trzeba pamięci w telefonie, żeby trzymać 90-megapikselowe zdjęcie. Nie? No, bez jaj. Nawet jeżeli to są JPEG-i, to bez jaj.
Dokładnie tak. No byś zrobił kilka zdjęć i koniec, do widzenia. Nawet pamiętam...
wiesz, tak jak zdjęcia na kliszy, nie? Robisz 36 i koniec, nie?
Ale ty się śmiejesz, ale nie będę, to był chyba Apple. Jakiś podcast słuchałem jakiś czas temu niedawno, że Apple zrobił aparat, który był za dobry do ilości miejsca na telefonie. I to było tak jakoś na początku tych iPhone'ów jeszcze. I okazało się, że musieli zablokować możliwość robienia w pełnej rozdzielczości, dlatego że zrobiłeś dosłownie 6 zdjęć i musieli je usuwać. Więc no tak się to, przypuszczam, skończyłoby, gdybyś miał rzeczywiście 120 megapikseli i robił na przykład tak teraz, powiedzmy, no nie wiem, 100 zdjęć na tydzień, czyli tam ile się robi. Ale, mój drogi, czas na test, dlatego że skończyły nam się tematy i przyszedł czas na...
Tak, przed chwilą opowiadałeś o tym, że układałeś pytania do quizu, no.
Tak, no nie tego quizu, ale
da, ja.
To już jest dawno temu, szczerze mówiąc, ale pamiętajcie, kochani widzowie, że jeśli macie pytania do nas, to możecie nam podesłać, tym, że nie posyłajcie odpowiedzi. Odpowiedzi zawsze idą do mojej żony, a ja tylko pytanie muszę dostać i potem ona mi posyła w trakcie, ewentualnie jeśli ktoś z Was chce siedzieć przy nagraniu, to możecie podesłać podczas nagrania, ale to jest oczywiście zaawansowana magia.
Czemu to musi przychodzić przez Ciebie? To nie powinieneś od razu do swojej żony, tylko że Ty musisz się dostać i dopiero wtedy Ty wysyłasz żonę?
Góra, wiesz co, powiem szczerze, nie stać mnie na producenta jeszcze, tak, Ty masz tam dwóch kolegów, gdzieś w tle siedzą. Jak mi będzie stać na producenta, to będzie czytał.
Już poszli do domu, nagrywamy trzecią godzinę, już poszli do domu.
Dobra, to naprawdę moja wina jest, także także przyznaję się. Dobra, to ja tu piszę pytanie drugie i czytam pytanie dzisiejsze. Śmieszne nazwisko, będzie się kojarzyć od razu. Harry Pointer, nie Potter, Pointer, zrobił pierwsze zdjęcie kota. Przedstawiało ono jego kota, przebranego za dystyngowanego dżentelmena. W którym roku Harry zrobił to zdjęcie, a tym samym zapoczątkował trend zdjęć z kotami, który przejął internet na długie lata? Odpowiedź może być 10-letnim zakresem. U mnie jest 1900 do 910.
To ja mam 1905 plus minus 10 lat. Czyli że 1895... Plus minus, znaczy w sensie plus minus, w sensie 5 minus, czyli mam od 1900 do 1910.
Czyli to samo co ja.
To samo co ty, no.
Oczywiście. Zobaczmy odpowiedź.
Ciekawe, czy obydwoje jesteśmy w błędzie.
Zdjęcie, ja szczerze nie miałem pojęcia do tej pory, aż przeczytałem. Zdjęcie zostało zrobione między 1870 a 80. Ciekawe.
Ach. Na początku napisałem 1915 i później zmieniłem na 1905, więc dobrze zrobiłem w takim razie. Po 0,5, jesteśmy Polakami.
To musiało być po 0,7.
Nie, no myślę, że po 0 w takim razie.
Dobra, no to 0. Czyli ja policzę punkty później, na pewno pokażą się to pod nami, a tymczasem Michał, bardzo dziękuję za...
Wyszło Polska... Wyszło Polska-Francja, 3-1.
Tak. To dzisiaj, ale pamiętaj, że są punkty z tego odcinka.
Wiem. Wtedy było 2-1 chyba.
Ja szczerze mówiąc nie pamiętam, chyba tak właśnie, ale to podliczymy.
Niemcy-Japonia, no.
Śledzisz wszystkie mecze?
Nie, w ogóle się nie interesuję piłką nożną i jedyny cały mecz, jaki oglądałem, to Polska-Francja właśnie, bo wcześniejsze jakoś w urywkach. I chyba mi dobrze się stało, że ten Polska-Francja oglądałem w całości. Że na ten trafiłem, bo to w sumie był chyba najlepszy mecz polskiej reprezentacji.
Tak, mecz był rzeczywiście świetny. Muszę powiedzieć, że wiem tak mało o piłce nożnej, że przez powiedzmy 70% meczu byłem przekonany, że od tego meczu nic nie zależy. Że to jest taki pierwszy mecz, powiedzmy, w tych rozgrywkach, ale wiedziałem, że wyszli mi z grupy, tylko nie wiedziałem, czy od tego coś, cokolwiek zależy, ale teraz wiem, że do domu pojechali, nie?
No. Nie, no, ja wiesz, nie interesuję się piłką nożną, ale przyjemnie mi się go oglądało w sumie i nawet trzymał mnie w emocjach, gdzie nie są to raczej takie rzeczy, które powodują u mnie wiesz, podwyższone ciśnienie, ale fajnie się oglądało i ja wiem, że to jest chyba jedno z bardziej odosobnionych zdań dotyczących tego meczu i w ogóle całej polskiej reprezentacji, ale dla mnie jako dla laika było to fajne widowisko.
Wiesz co, mówisz odosobnione, ale ja też oczywiście absolutnie żaden z NASA nie jestem, ale grali z mistrzami świata i nawet sobie
radzili. Z mistrzami świata, z mistrzami Europy i mistrzami olimpijskimi, także wiesz. Story, z tobą przegrać to jak wygrać, nie?
Dokładnie tak. Mogli przegrać 7-0, ale jednak było 3-1, nie? Także...
No, jaha. No wiesz, więc... można powiedzieć, że odnieśliśmy porażkę.
Dumną porażkę, o tak.
Dokładnie.
No dobrze, mój drogi, dzięki bardzo za dzisiaj. Było długie nagranie, zobaczymy, ile z tego wyjdzie rzeczywiście. Myślę,
dzięki
że
również.
Większość jest używalna, no. Więc, więc będzie co słuchać.
Ja mówiłem, że zmieścimy się w 45 minut. 45 minut się na pewno zmieścimy. No.
Z tematem. Z jednym tematem. Michał, ja serdecznie dziękuję. Myślę, że niedługo się zobaczymy ponownie na kolejnym nagraniu. A tymczasem, moi drodzy, was wszystkich zapraszam na kanał Michała i na kanał... Czy ty masz swój kanał, czy masz tylko kanał firmowy? Przypomnij mi.
Generalnie zapraszam na kanał na YouTubie, gdzie możecie dowiedzieć się troszeczkę o pracy gafera, czyli jak pracować ze statywami, z flagami, z ramami, czy z innym takim osprzętem.
Tak, ja tam wszystkich was też zapraszam, moi drodzy, tym bardziej, że Michał tam fajnie oszukuje, bo ma kolegów, którzy pomagają mu w nagraniach i może mieć więcej kątów, więcej światła, więc fajnie. Nie tak jak ja, 5x5 i sam wszystko robię, ale świetny materiał, naprawdę muszę przyznać, Michał, tworzycie, więc ja wszystkim polecam wasz kanał, mam nadzieję, że tam przybędzie wam troszkę widzów, którzy chcą się czegoś przydatnego nauczyć, bo to jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, jak działa studio i czego używać w jakiej sytuacji, więc to jest świetne miejsce, żeby tego się dowiedzieć. Także jeszcze wszystkim dziękuję, tobie dziękuję, Michał. Widzimy się, mam nadzieję, niedługo na kolejnym podcaście. A tymczasem pamiętajcie, kochani, jeszcze, żeby posyłać nam tematy, jakie chcecie, żebyśmy omówili oraz zagadki do nas, dla nas właśnie w trakcie tutaj podcastów, żeby nie było, że oszukuję, to może jakiegoś mikroproducenta znajdziemy do tego.
Dobra. I to tyle. Dzięki również i dziękuję, że nas słuchaliście i do zobaczenia następnym razem.